Dzisiejszy materiał ma przedstawić Paragwaj, serce Ameryki Południowej. Kraj skądinąd nam znanej yerba mate, czy znany z produkcji 11 milionów ton soi rocznie. Dzisiaj przekonamy się, jakie ciemne karty dyktatorskiej historii kraj posiada. Wpierw jednak przybliżmy sobie nieco tę odległą republikę. Jest 30% większa od Polski. Niektórzy mylą motto kraju, brzmi ono pokój i sprawiedliwość, a nie prawo i sprawiedliwość. Pozdrawiamy 10 tysięcy mieszkających tutaj Polonii. Zanim pojawili się Hiszpanie w 1500 roku, od tysięcy lat zamieszkiwali tutaj Guarani. Kraj uzyskał niepodległość od Hiszpanii ponad 200 lat temu, w 1811 roku, głównie dlatego, że mieszkańcy mieli serdecznie dość Hiszpanów i wszyscy się zbuntowali, a Hiszpanom nie pozostawało nic innego, jak tylko uznać ich niezależność. To kraj, gdzie niemal 100% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych. Popularnym mitem krążącym po internecie jest informacja o tym, że rzekomo pojedynki na rewolwery czy pistolety są nadal legalne, o ile obie strony są zarejestrowanymi dawcami krwi. Danych jednakże nikt nie przytacza, a i rząd kraju zaprzecza, by taka informacja w ogóle była prawdziwa. Prawdziwa jest za to rzeka Paragwaj, druga największa rzeka kontynentu zaraz po Amazonce. Jest dość spora i stanowi w górnym biegu naturalną granicę między Brazylią a Paragwajem. Ciekawie jest w plemieniu Ake, gdzie powszechnie się uważa, że dzieci dziedziczą wszelkie cechy każdego jednego mężczyzny, z którym kobieta w ciąży uprawiała seks. Jeśli ktoś natomiast zgłodniał, to polecam posłuchać na temat rekordowej długości hot doga, który był stworzony w Paragwaju w 2011 roku. Mierzył 608 metrów długości i choć parówka zachowała swoją ciągłość, to bułka nie bardzo, ale namęczyli się tym niemniej. Bywały wzniosłe chwile w najnowszej historii kraju. W 2015 roku z wizytą przyjechał papież. Tego przyjęto na ołtarzu składającym się z, uwaga, 32 tysięcy kolb kukurydzy i 200 tysięcy orzechów kokosowych. Oraz, nie zapominajmy, 1000 dyń. Niepokoić z kolei może, że u osób jeżdżących na motorach tutaj ze świecą szukać tych, którzy zakładają kaski. We wstępie powiedzieliśmy sobie, że lud miał dość Hiszpanów i że zbuntowany kraj doczekał się niepodległości. Praktycznie w tym miejscu kończy się cała radość oraz euforia, ponieważ za sterami kraju natychmiast rozsiadł się dyktator. I mało tego, żeby tylko jeden. Co prawda brakuje sporo do tego, by powiedzieć, że kraj wygenerował więcej dyktatorów niż soi, ale na pewno w swojej historii kraj miał ich zbyt wiele. Zatem startujemy z rokiem 1811. Radości z niepodległości nie było końca. Pierwszym supremo, który sprawował w kraju niczym nieograniczoną władzę, czyli pierwszym dyktatorem wybranym przez kongres, został w 1811 roku dr Gaspar Rodriguez de Francia. Rządził do śmierci przez kolejnych 26 lat. Starał się wyplenić pozostałości po czasach kolonialnych. Nie można mu było odmówić pracowitości, ale wszelkie zachwyty można schować do kieszeni, ponieważ pod dyktaturą Francia rozwinęła się pogarda dla praw jednostki. Państwo policyjne szpiegowali ile tylko mogło i rządy opierano na groźbach czy użyciu siły. Sam siebie ogłosił dożywotnim dyktatorem, zyskując przydomek El Supremo. Wieszał bez skrupułów przeciwników politycznych i obawiał się rebelii. Dlatego, aby do nich nie dochodziło, dyktator zabronił awansować jakichkolwiek oficerów powyżej stopnia kapitana, a dla pewności sam stał na czele plutonu egzekucyjnego i sam osobiście wydawał żołnierzom naboje. Politycznie, jak i ekonomicznie, Francja postanowił odizolować kraj od pozostałych państw mieszczących się w Ameryce Południowej. Twardo rządził. Jeśli ktoś znaczący się pojawiał w opozycji, to albo mordował, albo zamykał w więzieniu. Albo mordował po zamknięciu w więzieniu. I to nie tylko oponentów politycznych zamykał. Nie ufał nawet własnej rodzinie. Zamknął własnego brata, dwóch szwagrów, a swojego własnego siostrzeńca kazał zamordować. Generalnie atakował kościół, wzmocnił pozycję chłopstwa, gospodarkę skierował na rolnicze tory i udało mu się stworzyć kraj niezależny ekonomicznie, kontrolujący w przeważającej części swoją gospodarkę, zachowując przy tym niezależność pomimo obecności dwóch silniejszych sąsiadów, Brazylii i Argentyny. Dość ciekawie Francja zmarł, ponieważ dość poważnie się zaziębił i kiedy u tego zawitał lekarz, ten chcąc zbadać osobę El Supremo, pochylił się nad jego schorowanym ciałem. Dyktator tuż przed śmiercią przeszył na wskroś lekarza swoją szpadą, ponieważ pan doktor złamał zasadę zachowywania ponad 5-metrowego dystansu wobec osoby El Supremo. Lekarz, widząc, że należy ratować umierającego dyktatora, wzywał pomocy, jednak nadaremno, bo żaden ze straży zbawcy kraju nie chciał wchodzić do pokoju nieprzytomnego dyktatora bez jego zgody. Jego ciało z kolei potem trafiło przed główny ołtarz katedry w stolicy, tej samej katedry, którą uporczywie przez lata atakował. Zaś pod osłoną nocy, tuż po nabożeństwie, ciało El Supremo ulotniło się z katedry i nie wiadomo, gdzie się podziało. Kiedy wieści o śmierci Frankia się rozeszły, trzeba było obrać następcę. Problem był w tym, że dyktator nikogo nie wyznaczył, zatem postąpiono zgodnie z nowo uchwaloną konstytucją. Wybrano dwóch konsulów, którzy mogli jako jedyni sprawować nieograniczoną władzę. Jednym z nich został Carlos Antonio López, którego notabene wujkiem był właśnie niedawny zmarły dyktator. Carlos skończył seminarium nauczycielskie i ożenił się z dziedziczką niesamowitej fortuny, stając się jednym z najbogatszych Paragwajczyków praktycznie natychmiast. W rok potem, jak zmarł jego wuj, zaczął współrządzić państwem, ale niedługo kazał czekać na rozwój wypadków. W 1844 obalił drugiego konsula, zawiesił konstytucję i rozpoczął swoje 18-letnie rządy dyktatorskie, podczas których rozwinął kraj gospodarczo i wzmocnił znaczenie swojej ojczyzny na arenie międzynarodowej. Carlos Antonio López traktował kraj niczym własne rancho. Tłumił ze wszystkich sił opozycję. Powiększał swój majątek kosztem państwa. Otworzył się na współpracę m.in. z Brazylią, z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi. Pospraszał specjalistów z Europy. W ramach pokazówki zwalniał więźniów politycznych, zniósł niewolnictwo czy stosowanie tortur. Wszystko oficjalnie. Nieoficjalnie torturował dalej, niewolnictwo miało się jak najlepiej, zaś więźniów znowuż tak wielu nie pozwalniał, zaledwie kilkunastu, żeby pokazać się w dobrym świetle. A robił praktycznie co jego poprzednik, przy czym otworzył się na świat. Kiedy ten odszedł, opłakiwany rzecz jasna przez załamany lud, w jego miejsce wskoczył nie kto inny jak jego syn, oficer wojskowy Francisco Solano López. Ten niepozorny jegomość przyczynił się do niesamowitej katastrofy, ale o tym zaraz sobie powiemy. Możecie się zdziwić, ale ten brodaty jegomość zaskarbił sobie tytuł latynowskiego Napoleona, który co ciekawe, kiedy przybywał w Paryżu, spotkał na swojej drodze irlandzką prostytutkę Elizę Lynch, w której się zakochał, zabrał ze sobą do Paragwaju i uwaga, uczynił swoją małżonką i stała się pierwszą damą Paragwaju. Wracając jednak do kraju, Francisco był ministrem wojny, po śmierci taty został prezydentem. Ambitny był jak diabli. Chciał zjednoczyć Paragwaj z Urugwajem i stanąć na czele wielkiego Paragwaju. Wykorzystał fakt, że Urugwaj był pogrążony w wojnie domowej. Do Urugwaju wkroczyły wojska brazylijskie, żeby uspokoić sytuację. Francisco z kolei zażądał od Brazylijczyków, by ci się wycofali, a ci go zwyczajnie zignorowali. Gromadząc swoją armię z zamiarem ruszenia na pomoc Urugwajowi, Francisco zwrócił się do Argentyny, by ta zezwoliła na przemarsz jego wojsk przez ich terytorium. Ci również go zignorowali, a López potraktował ich odpowiedź jako pretekst do wojny. Wypowiedział więc wojnę Argentynie w 1865 roku. Po drugiej stronie zjednoczyły się siły partyzantki urugwajskiej z Brazylią i Argentyną. Wybucha tak zwana wojna paragwajska. Obie strony walczyły zaciekle, ze zmiennym szczęściem, ale szale wojenki zaczęły się przechylać na korzyść sprzymierzonych. W tej sytuacji, jak to w przypadku dyktatorów bywa, ten nabawił się podejrzeń, że wszyscy spiskują przeciwko niemu i wymordował ogromną ilość członków własnego rządu, sędziów, biskupów, czy nawet własnego rodzonego brata. W końcu dopadli go Brazylijczycy. Kula go trafia, kiedy próbował uciec. Jego śmierć zakończyła najkrwawszą wojnę w całej historii Ameryki Południowej. I Francisco López przed śmiercią miał powiedzieć, że umiera wraz ze swoją ojczyzną, co nie było takie znowuż dalekie od prawdy, ponieważ swoją wojenką przetrzebił bardzo mocno kraj. Po wojnie kraj okrojono o 25% terytorium, ale to jeszcze nic. Wojna paragwajska zabiła 98% mężczyzn. Dochodziło do tego, że dzieci walczyły z doklejonymi wąsami, żeby tylko groźniej wyglądać. Wojna z Brazylią, Argentyną i Urugwajem pochłonęła istnienie ponad 800 tysięcy Paragwajczyków, co jak na tamte czasy stanowiło ponad 70% populacji kraju. Zniknęła przeważająca część mężczyzn oraz chłopców powyżej 12 roku życia. I pomyśleć, że dyktator Francisco Solano López dzisiaj jest bohaterem narodowym kraju. Po wojnie nikt nie odetchnął z ulgą. Wręcz przeciwnie. W kraju rozpanoszyły się Argentyna wespół z Brazylią, którzy okupowali kraj. Potem z grubsza rządzi Partia Czerwonych, niemal 30 lat. Potem dochodzi do przewrotu i władzę przejmują liberałowie. Ci rządzą lat 36, do 1940 roku, a do tego czasu wyprzedano całkiem sporo państwowej ziemi. Popowstawały gigantyczne latyfundia. W handlu zagranicznym zaczął działać sektor prywatny. Kryzys gospodarczy kraju w końcu zażegnano, ale kosztem uzależnienia się od zagranicznego kapitału. Kraj politycznie jednak był daleki od stabilizacji. Czerwoni nie liczyli się z liberałami, liberałowie z czerwonymi. Sytuacja polityczna była napięta jak cięciwa na łuku gotowym do wystrzelenia strzały. Dochodzi w końcu do zamachu stanu w 1954. Pojawia się u sterów Alfredo Stroessner. Wielbiciel nazizmu, antysemita i zawzięty antykomunista. Dyktatorem był lat 34. Podejrzewa się, że wypompował z publicznych funduszy niebotyczną fortunę, którą to rozlokował po zagranicznych bankach. Traktował sektor publiczny jak osobistą skarbonkę, a granice między własnością publiczną i państwową były delikatnie mówiąc zamazane. Dość powiedzieć, że kiedy dyktatora obalono, niemal 40 jego funkcjonariuszy publicznych rozkradło ponad 600 milionów dolarów publicznych pieniędzy i rozbiegli się po całym świecie. Dyktator stworzył kult własnej osoby. Pozwalał wszystkim członkom własnej partii się wzbogacać. A trzeba powiedzieć, że państwo postanowiło zarabiać na różnych rzeczach. Na szmuglowaniu whisky, papierosów, narkotyków czy rzadkich ptaków egzotycznych. Do tego regularnie okradał Brazylię z tysięcy samochodów. Stroessnera wybierali co 5 lat. Niekiedy bywało, że po przeliczeniu głosów głosowało na niego ponad 100% uprawnionych. Kraj budował na korupcji. Jeżeli się należało do jego partii, można było liczyć na 100% awans w pracy, darmową opiekę medyczną czy łatwy dostęp do świadczeń. Oparł władzę na Partii Czerwonych oraz na armii. Ludzie go postrzegali jako osobę z początku silną, nie bojącą się zakasać rękawy i rzucić wir ciężkiej pracy. Pracował od 4:30 rano, czego również wymagał od swoich ministrów. Modernizował nieustannie kraj. Rozwijała się infrastruktura. Kraj stał się rajem dla wszelkich wygnanych dyktatorów czy zbrodniarzy wojennych. To w końcu do Paragwaju trafił nie kto inny jak sam Józef Mengele, nazistowski doktor odpowiedzialny za przeprowadzenie zbrodniczych eksperymentów na więźniach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, słynnego francuskiego dealera narkotyków Augusta Recorda, przywódcę Argentyny Juana Perona i Anastasio Somoza z Nikaragui. W końcu jednak stracił władzę głównie dzięki walce Kościoła katolickiego. Kiedy zjawił się z wizytą sam Jan Paweł II, ten grzmiał do ludu, że dyktatura musi upaść. I upadła 3 lutego 1989 roku. Zmarł na wygnaniu w 2006 roku w wieku 93 lat. I pomyśleć, że przez praktycznie cały czas swoich rządów żył w bliskich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Dajcie kciuki do góry, jak się Wam podobało. Jeżeli się nie podobało, dajcie kciuki w dół albo dajcie jednego kciuka w bok, jak Wam się średnio podobało. Link do Discorda jest pod filmem. Dołączcie do społeczności. Dzięki za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, kiedy się pojawi nowy dyktator w tym kraju. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.